na naszej antenie. Serdecznie witamy panią profesor Józefinę Hrynkiewicz, która jest członkiem Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam.
Pani profesor, według tego, co podaje resort pracy, w Polsce blisko 900 tysięcy osób jest zatrudnianych w systemie płacy godzinowej. Czyli pracodawcy w tym momencie jakoś obchodzą przepisy o płacy minimalnej, z tego wynika, a płaca minimalna to 1600 zł, czyli jeszcze mniej ludzie zarabiają. O czym to świadczy? Dlaczego tak się dzieje? Jak to można skomentować?
Może uzgodnijmy 1600 zł brutto, od czego trzeba zapłacić składkę na ubezpieczenie społeczne oraz podatek w wysokości 19,25%. Także to jest, no, to jest bardzo, bardzo duże obciążenie, czyli dochód z pracy najniższej wynosi około troszkę ponad 1100 zł. Co oczywiście nie wystarcza nawet na utrzymanie jednej osoby. Natomiast to, co piszą dzisiaj gazety, że obchodzi się różnymi sposobami, w tym przypadku podaje się jeden sposób, ustawę o najniższym wynagrodzeniu, to chcę podkreślić, że to nie jest jedyny wynalazek, ponieważ do takich niewątpliwych wynalazków należy jeszcze zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, na przykład na 1/7 albo 1/9. Wtedy oczywiście zatrudnia się na pół wymiaru ustawowego wymiaru czasu pracy. Wtedy zatrudnia się na znacznie wyższym wymiarze faktycznie. No i coś się tam dodaje albo się nie dodaje do wynagrodzenia pracownika. To jest niestety, jak się rozmawia, bardzo rozpowszechnione w różnych środowiskach i w różnych branżach zatrudnienia, przede wszystkim w usługach, w handlu, ale też w wytwórczości różnego rodzaju, a więc tam, gdzie wytwarza się różnego rodzaju towary. To są sprawy, które u nas bardzo się mocno upowszechniły i niskie wynagrodzenie, a więc takie wynagrodzenie, które nie pozwala na utrzymanie rodziny na rzeczywistym poziomie, na takim poziomie, którego wymaga dzisiaj normalnie cywilizowane społeczeństwo, a więc żeby rodzina była dobrze odżywiona, żeby mieszkała w przyzwoitych warunkach, żeby dzieci mogły korzystać z różnych usług. Takie skromne wynagrodzenie, które powinien pracownik otrzymywać, aby utrzymać rodzinę złożoną z czterech osób. Takie skromne wynagrodzenie powinno być wyższe niż 4000. A więc to nie jest jakieś nadzwyczajne wynagrodzenie, o którym byśmy mówili, tylko to jest po prostu skromne wynagrodzenie, które wystarczy rodzinie, która składa się z męża, żony i dwójki dzieci, aby ta rodzina mogła no, skromnie, ale w sposób wystarczający pokrywać wszystkie niezbędne wydatki. Natomiast to, że w Polsce są rozpowszechnione ponad wszelką miarę niskie wynagrodzenia, zaświadcza także wysokość wynagrodzenia, od którego opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ono jest oczywiście bardzo niskie, a podnoszone te składki są dzięki właśnie temu, że osoby pracujące, przede wszystkim zatrudnione w sektorze publicznym, płacą składkę od całego wynagrodzenia. Więc mamy tutaj do czynienia, ja bym to nazwała pułapką niskiego wynagrodzenia. Ta pułapka niskiego wynagrodzenia powoduje z jednej strony ubóstwo bardzo wielu rodzin. Według Eurostatu, według ocen, które wykonują przecież nie polskie instytucje, tylko instytucje unijne. W Polsce około 28-30% rodzin, przede wszystkim rodzin z dziećmi, rodzin z osobą niepełnosprawną, żyje w ubóstwie. To jest jedna sprawa, więc to jest rozległe ubóstwo, niski poziom konsumpcji, a to powoduje niskie dochody z podatku VAT od wartości dodanej. a niskie płace powodują też niskie dochody z podatku od wynagrodzeń osobistych, tak zwanego PIT-u. Wobec tego mamy tutaj do czynienia z bardzo trudnymi sytuacjami. Dalej, niskie wynagrodzenie powoduje także, że bardzo wiele młodych osób emigruje do pracy zarobkowej. Bo cóż ma zrobić młody człowiek, który w Polsce z trudem zarobi na własne utrzymanie, a kiedy pojedzie do Niemiec, do Anglii, tam dostanie wynagrodzenie, które po prostu jest cztery przy tej samej pracy, przy tym samym wysiłku, a czasami i mniejszym, jest cztery razy wyższe. Wobec tego wiadomo, co się dzieje. Dalej, niskie wynagrodzenia powodują destrukcję całego systemu ubezpieczenia społecznego. Bo jeśli płaca nie wystarcza na utrzymanie, to tym bardziej na utrzymanie nie może rzecz jasna wystarczyć zasiłek chorobowy, renta czy wreszcie emerytury, które się w sposób dramatyczny obniżają. Także myślę, no przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, dlaczego tak jest, czy to tak musi być. Oczywiście, że nie musi być. I tutaj cała wina za taki stan leży po stronie państwa, gdyż pracodawcy, jeśli tylko mogą, to rzecz jasna obniżają wynagrodzenia. W Polsce, kiedy mówi się restrukturyzacja, to wiadomo, że będą zwalniać, a jeśli będą zwalniać pracowników, to żeby inni mogli się utrzymać, no to będą godzili się na płace niższe niż dotychczas zarabiali. To z kolei prowadzi do kompletnej destrukcji czegoś, co nazywamy rynkiem pracy, ale także w ogóle wszelkiej polityki kadrowej. Bo rzecz jasna, pracownik, który nie ma pewności zatrudnienia, nie wie, że będzie mógł pracować, nie ma możliwości doskonalenia się, wobec tego nie będzie starał się o to, żeby zdobywać coraz lepsze kwalifikacje, żeby lepiej pracować, być wydajniejszym, zdobywać jakieś uprawnienia zawodowe. I w ten sposób wpadamy w taką pułapkę po prostu niskich wynagrodzeń, z której wyjście może znaleźć tylko państwo w sposób rzeczywiście podnoszący stopniowo wynagrodzenia. I teraz pracodawcy mówią, a my nie będziemy konkurencyjni. No ale my nie możemy już konkurować z Chinami, ponieważ w Chinach wynagrodzenia w wielu pracach, w wielu przedsiębiorstwach są wyższe niż w Polsce. Więc nie mamy z kim konkurować. Już po prostu ten limit konkurencji został i poziom konkurencji został wyczerpany. To jest bardzo wielkie zagadnienie, ale to jest problem, o którym nie tylko ja mówię. Bardzo wielu laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a więc osób, które zawodowo i w sposób pogłębiony zajmują się ekonomią, wskazuje na ogromne szkody właśnie tej pułapki niskiego wynagrodzenia, złej formuły podziału dochodu społecznego, na tworzenie dużych grup ludności bardzo ubogiej i po prostu narastające nierówności społeczne, które prowadzą po prostu w dalszej kolejności do konfliktów, do zaburzeń pokoju społecznego i do tego, że nie jesteśmy w stanie porozumieć się, tylko inne zupełnie mechanizmy nie współpracy, nie współdziałania, nie solidarności, tylko wrogie mechanizmy rządzą stosunkami społecznymi.
Panie profesor, z tego wynika, że z tych niskich płac i z tych różnych kruczków, tak, prawnych, które są wykorzystywane przez pracodawców, no wynika, że ani rodzina, czy ten człowiek, pracownik, jemu się to nie opłaca, ani się nie opłaca to państwu i też na pewno nie opłaca się tym przedsiębiorcom w takiej dalszej perspektywie. Także pytanie, no komu się to opłaca, że tak się dzieje?
To się nie opłaca nikomu. Natomiast mamy tutaj do czynienia z bardzo takimi rozległymi egoizmami, bardzo niewielkiej grupy. Dzieje się to oczywiście w globalizującej się gospodarce, która jest bardzo silnie krytykowana w literaturze ekonomicznej z jednej strony, z drugiej zaś strony prowadzi to do kompletnej destrukcji całego systemu społecznego i systemu w efekcie systemu ekonomicznego. Dlatego silne państwa, takie zawsze powołuje się tutaj w różnych rozwiązaniach na Niemcy. Niemcy dzisiaj dyskutują po prostu o wynagrodzeniu najniższym, o płacy godzinowej, która zresztą jest tam wielokrotnie wyższa niż w Polsce i starają się zapewnić to, co jest jakby oczywiste. Przecież ja tu powołuję się zawsze na wykładach i to studenci świetnie rozumieją, powołuję się na Adama Smitha. Ile ma zarobić robotnik? No robotnik ma zarobić tyle, żeby utrzymał żonę i wychował swoich następców, bo ród robotników wymarłby w pierwszym pokoleniu. To samo mówię encyklika Rerum Novarum, przecież z innych zupełnie nieliberalnych, prawda, podstaw wychodząc. Pracownik ma zarabiać tyle, żeby utrzymał żonę i dzieci. Dobrze, dalej idziemy. Encyklika Rerum Novarum, rok 1891, ważna encyklika społecznego nauczania Kościoła. Ale idźmy dalej. Rok 1961, ogłoszona ta Europejska Karta Społeczna została w roku 66, ratyfikowana przez Polskę na początku transformacji i tam mówimy o godziwym wynagrodzeniu. Godziwe wynagrodzenie to jakie? Ano godziwe wynagrodzenie to jest 2/3 przeciętnego wynagrodzenia. Później Niezależny Komitet Ekspertów powiedział, że to jest dochód w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia. 60%, gdybyśmy wzięli to w tej chwili w Polsce, to ten dochód powinien wynosić około 2250. A więc widzimy, jak daleko rozeszły się wszystkie te wielkości, miary, współczynniki, które po prostu nie pozwalają rodzinom na normalne funkcjonowanie. Ja nie mówię już tutaj o tym wielkim zagrożeniu na przykład dla rozwoju ludnościowego, dla dzietności w rodzinach, dla wychowania dzieci, warunków wychowania dzieci, kształcenia, zdrowia tych dzieci, liczby też dzieci w rodzinie wtedy, kiedy ta rodzina jest biedna. Więc w Polsce dzisiaj mamy do czynienia z jakimś obłędem niskich wynagrodzeń. I wydaje mi się, że jeśli nie podejmiemy na ten temat naprawdę takiej porządnej, merytorycznej debaty, gdzie będziemy chcieli zastanowić się i zrozumieć, jakie są skutki tego bogactwa, którym Polska chlubi się w całej Europie, oczywiście mówię w cudzysłowie bogactwa, z sarkazmem, czyli tego, że mamy bardzo niskie wynagrodzenia po prostu. Mamy, mówiąc takim ordynarnym, ekonomicznym językiem, tanią siłę roboczą. Jeśli nie odejdziemy od tego paradygmatu, to po prostu odczeka nas tutaj bardzo, bardzo dużo złych skutków tego stanu. Ja piszę w tej chwili artykuł i widzę, że to są te problemy, które w Europie rozwiązano w XIX wieku. A my jakby od początku wchodzimy w to samo, ponieważ zaczynamy budować gospodarkę wolnorynkową. Więc ze wszystkimi szkodami, z całym bagażem tych negatywnych skutków, które wynikają z braku prawa pracy, braku ochrony pracy, niskich wynagrodzeń, braku poszanowania pracownika, traktowania pracownika jak przedmiot, nieuznawania podmiotowości pracowników, dialogu społecznego. Wszystkie te zagadnienia rozwiązane w XIX wieku, sprawa ubezpieczeń społecznych, wszystko to rozwiązano wtedy. A my dzisiaj po prostu stajemy tak, jakbyśmy znaleźli się na przełomie wieku XVIII i XIX i zastanawiamy się, jak to rozwiązać. Świat to rozwiązał. Polska podjęła zobowiązania i w Międzynarodowej Organizacji Pracy, i podjęła zobowiązania w Unii Europejskiej. No i wreszcie jesteśmy naprawdę katolickim narodem i wszyscy się tak łatwo powołują na to, że są katolickim narodem. Wszyscy rządzący siadają w pierwszej ławce na wszystkich nabożeństwach. Więc niech chociaż przeczytają encyklikę Laborem Exercens świętego Jana Pawła II i po prostu zastanowią się, jak te problemy rozwiązywać. Tam są opisane wszystkie wskazania, zaczynając od konieczności poszanowania godności osoby i godności pracownika.
Czyli tym takim apelem właśnie takiej pracy domowej dla rządzących, szczególnie tych, którzy zajmują się finansami, też pracą, aby przeczytać tę encyklikę, aby zacząć traktować pracownika podmiotowo. Wtedy też zacznie się lepiej dziać w sferze pracy, w sferze finansów w naszym państwie.
Godność człowieka pracy, a z godnością człowieka pracy wiąże się prawidłowe wynagrodzenie tego człowieka, zważając na jego potrzeby, na jego zobowiązania wobec rodziny, wobec swoich bliskich, wobec siebie samego. To są te zagadnienia, które naprawdę trzeba wreszcie przestać udawać, że nie wiemy, o co chodzi, i zacząć rozwiązywać je w praktyce. Udawana taka niemożność rządu, rząd nasz nic nie może, ponieważ oni są tak silni, że oni zaraz zlikwidują miejsca pracy. To wszystko było. Trzeba po prostu przeczytać, co na ten temat pisano w XIX wieku, później w tych analizach, i zastanowić się, w jak złym kierunku to wszystko prowadzi. Polska praca jest chora i trzeba tę pracę uzdrowić. A jak uzdrowimy pracę, jak uzdrowimy stosunki w pracy, warunki zatrudnienia, wynagrodzenia, to po prostu powoli zacznie zdrowieć nasza rodzina i nasze społeczeństwo.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, pani profesor, i serdecznie panią pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę państwu, że naszym gościem na antenie Radia Maryja była pani profesor Józefina Hrynkiewicz.